To otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Mateusza i wejdźmy w to słowo. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział i będziemy czytać od 21 wersetu Słowo Pańskie. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, od 21 wersetu. Po odejściu stamtąd udał się Jezus w granicę Tyru i Sydonu. Wtedy pewna Kananejka, wyszedłszy gdzieś z tamtych miejsc, wołała, mówiąc: zlituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest nieszczęśliwie opętana przez złego ducha. On jednak nie odezwał się do niej żadnym słowem. Wtedy jego uczniowie, podszedłszy, prosili go, mówiąc: odpraw ją, bo krzyczy za nami. On odezwawszy się, rzekł: zostałem posłany tylko do zabłąkanych owiec Izraela. Ona jednak podeszła, pokłoniła się mu i powiedziała: Panie, pomóż mi. On odpowiadając, rzekł: to nieładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci i rzucić szczeniętom. Ona na to powiedziała: tak, Panie, lecz jednak jedzą szczenięta okruchy spadające ze stołu ich panów. Wówczas w odpowiedzi rzekł Jezus: o kobieto, twoja wiara wielka, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej godziny jej córka była zdrowa. Amen. Wiecie, są takie fragmenty Słowa Bożego, które... Kiedyś powiedziałem o coś takiego, że czasami jesteśmy tak przyzwyczajeni do wypowiedzi Jezusa i do czytania Biblii, że czasami już nawet nie słyszymy tego, co czytamy. Nie wiem, czy pamiętacie, powiedziałem kiedyś, że musiałbym krzyknąć, nie wiem, jakieś dziwne zdanie w połowie tekstu biblijnego, żeby ludzie zaczęli patrzeć, czy dobrze czytają. Nie wiem, na przykład jakbym krzyknął: Jezus pił Coca-Colę. To wtedy by zaraz, gdzie to masz? Bo tak przyzwyczailiśmy się, czasami pomaga zmiana, nie wiem, innego tłumaczenia Biblii, bo słyszymy inne rzeczy, ale ogólnie czasami czytamy tak od lat, przyzwyczajeni, jedziemy po słowach oczami, myślami. I tutaj ten fragment jakby jest taki inny. Tu nic nie trzeba. Każdy, kto świeżo się nawróci, pierwszy raz, nie wiem, ma zetknięcie ze Słowem Bożym i po raz pierwszy czyta, pamiętam też ten mój raz, kiedy pierwszy raz to czytałem, to się zastanawiałem, co tam tak naprawdę pisze. Pamiętam, jak sobie myślałem: nie, to niemożliwe, Jezus nie mógł tego tak powiedzieć. Ja miałem tam jeszcze napisane, nawet chyba nie szczeniętom, a psom, już nie pamiętam, to było dawno. Ale wiem, że się zastanawiałem, to jest niemożliwe, to musi coś być tutaj, bo to niemożliwe, żeby Jezus tak po prostu, kobieta, przychodzi, on tam coś o psach, nie? Nie pasuje coś. Ale z drugiej strony, kiedy czytamy tą historię, to popatrzmy na to, jaka jest ocena Jezusa tego, co tam się dzieje, bo ta historia, zwróćcie uwagę, nie mówi wiele o uzdrowieniu, a bardziej skupia się na dialogu, zauważyliście? Tam tyle, że przyszła do domu i było po wszystkim, nie? Wielka jest twoja wiara, taka jest ocena tej kobiety, Pana Jezusa. Jakby tego psa widzimy, ale tej wielkiej wiary nie dostrzegamy. Dlatego, że patrzymy naszym takim poczuciem, a kto ja jestem, nie? Ale tu jest też napisane ocena Jezusa, wiary tej kobiety, mówi: wielka jest twoja wiara. I warto brać przykład z dobrych lekcji wiary i też mieć wielką wiarę. Myślę, że gdyby ten fragment słowa dotyczył tylko zbawienia pogan, w sensie nie Żydów, przed posłaniem na cały świat, to byłby dziś taki trochę nieaktualny, bo tam o coś dużo więcej chodzi, a wiemy, że Słowo Boże jest natchnione, dobre, skuteczne, pożyteczne na każdy czas i to jest Ewangelia, dobra nowina. Dobra nowina natchniona Duchem Świętym, który wiedział, że będzie wtedy miała pewne swoje zrozumienie, a i dziś będzie dla nas jakąś lekcją. Spisana po to, jak mówi Jan w swojej Ewangelii, że te rzeczy zapisano, abyśmy wierzyli, abyśmy doświadczali zbawienia i poznania Pana Jezusa. Skupmy się na tekście, zobaczcie na 21 werset. Duch Święty, ewangelista, który pisze, wprowadzają nas w sytuację i wyszedłszy stamtąd udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. Wyszedłszy stamtąd, to znaczy ze swojej ziemi, moglibyśmy dziś powiedzieć ziemi Izraela, tak? Jezus pozostawia faryzeuszy. Mamy opisane te wszystkie rzeczy w 15 rozdziale, te dyskusje z faryzeuszami od 1 do 21 wersetu. I Jezus odchodzi z takim poczuciem, kiedy gdyby ktoś czytał pobieżnie tekst albo pierwszy raz, albo dopiero się zastanawiał, że odchodzi z takim poczuciem, że nie interesuje go tradycja, rola Izraela, że nie interesują go te wszystkie tradycyjne sprawy, co jest oczywiście nieprawdą, ale to próbowali mu mówić też faryzeusze. Próbują go wciągnąć w dyskusję o rytuałach, obmywaniu rąk. On daje duchową lekcję. I kiedy patrzę, wiecie, kiedy dziś czytałem ten 15 rozdział, przyszedłem, przebrnąłem z trudem przez tych faryzeuszy, zmęczony tą 21 wersetów dyskusji i on odchodzi z miejsca, gdzie są tylko słowa i słowa i słowa, a czemu ty powiedziałeś, a dlaczego tak powiedziałeś, a czemu tego nie robisz, tamtego nie robisz i słowa i słowa, słowa, męczące słowa, nic się nie dzieje, odchodzi z miejsca, gdzie nikt nie ma do Boga żadnej sprawy. Gdzie się chcą tylko czepiać i kłócić. Mówiąc językiem Izajasza, ładniej, a nie moim, gdzie bardziej liczy się to, jakie są słowa na wargach czy na ustach, niż co jest naprawdę w sercu. Taka ciekawostka. Pomyślałem sobie, to tak wam mówię na marginesie, to nie ma nic wspólnego z nauczaniem dzisiaj słowa. Pomyślałem sobie, że to jest ciekawe, że na rozmowę z nimi trzeba było 20 wersetów. 20 wersetów, Jezus się musi, że użyję tu takiego tego mocnego słowa, użerać z tymi ludźmi i tylko 8 wersetów na całkowitą przemianę życia kobiety i jej córki. 20 wersetów się kłócą, 8 wersetów dokonuje się cud w życiu kobiety i jej córki, które przenoszą ją do historii, historii dobrej nowiny, historii Kościoła. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, to jest taka moja wypowiedź na marginesie, ja sobie zdaję sprawę, wiecie, Jezus nie głosił wersetami. Kiedy Pan Jezus wychodził, to nie mówił, a teraz werset pierwszy i mówił słowo, werset drugi. Jezus nie mówił wersetami. Podział ksiąg Biblii na wersety to jest, wiecie, no tam IV, V wiek dzielili Biblię na pewne fragmenty wtedy. Żydzi oczywiście już wcześniej dzielili na fragmenty. Pamiętacie moment, kiedy Jezus przybył do synagogi po raz pierwszy i po raz pierwszy zaczął mówić, to go chcieli co? Wyrzucić. Wtedy czytał dany fragment przeznaczony na dany dzień, ale jeszcze wtedy to była ciągłość. To był jeden ciąg. Podział ksiąg biblijnych na to, co dziś nazywamy rozdziały, to jest, wiecie, to jest XIII wiek dopiero. Natomiast wersety to są okolice XVI wieku. Taki człowiek Robertus Stephanus dokładniej, tak na niego też mówią, dokonał podziału Nowego Testamentu dokładnie w 1550 roku w czasie podróży. Podobno podróżował wtedy z Paryża do Lyonu, przeglądał i pomyślał, że dobrze, gdyby tak było. Zachęcam do głębszej lektury, bo nie o tym dzisiaj mówię. A jeszcze inna ciekawostka, jeśli chodzi o wersety i zaraz wracamy do tekstu. Odkryłem kiedyś, że wiecie co, że w V wieku objawienie według świętego Jana miało 72 rozdziały. Tak mieli podzielone. Zastanawiałem, ile miał rozdział. 72 rozdziały miał. Wracamy do naszego tekstu. Jezus, jak powiedziałem, rusza na północny zachód, czyli opuszcza te tereny, gdzie mógł spotkać faryzeuszy, gdzie przechadzali się pobożni Żydzi. Przechodzi na tereny zdominowane przez religię pogańskie, przez religię, gospodarkę i kulturę Tyru i Sydonu, czyli kulturę, którą w historii nazywamy kulturą fenicką. Pan idzie na tereny zamieszkane przez pogan i wiecie, musimy, czytając to, my musimy sobie zdać, Jezus to wie, że on idzie na takie tereny. To nie jest tak, że Jezus spotyka, wiecie, tą, o, poganie, a skąd wy tu? On wie, że wchodzi na tereny, gdzie oni są, wie o tym, wie również, że tutaj na niego nie polują faryzeusze, ludzie nie znają się na religii, coś słyszeli, jedni coś wiedzą, drudzy mniej i to spotkanie tutaj będzie niezwykłe teraz. Tyr i Sydon, jeżeli mielibyśmy jeszcze gwoli wstępu powiedzieć, to wiecie, w Starym Testamencie były raczej wspominane bardzo negatywnie, z wyjątkiem psalmisty, ale przeglądałem to, nawet nie w każdym tłumaczeniu wiadomo, że chodzi o te tereny. W każdym razie ogólnie Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel bardzo negatywnie. Ezechiel posuwa się do tych słów, prawda, prorokuj przeciwko Sydonowi i tak dalej. Jezus jednak wchodzi na te tereny i tutaj usłyszy znowu krzyk, bo ciągle towarzyszył mu krzyk, faryzeusze krzyczeli, gorszyli się, zatykali uszy, sprzeczali się z nim, tu też usłyszy krzyk, ale inny niż ten krzyk faryzeuszy. Tu usłyszy bardziej wołanie niż krzyk. Tu usłyszy pewną potrzebę i da nam wielką biblijną lekcję i tak w 22 werset wchodzimy. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc. Czy celowo sobie tak idę spokojnie. Mamy czwartek, uczymy się Biblii. Amen? Spokojniutko sobie wędrujemy, abyśmy coś zobaczyli. Oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Jeden i czy inny z synoptyków, czy ewangelistów, Marek, dokładniej w Marka 7:26, nie musicie tego oczekiwać, bo tam jest ten sam fragment, mówi troszeczkę więcej szczegółów. Tutaj dostajemy w Marka 7:26, pisze, a niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej, czyli troszkę inne takie nam podaje szczegóły. Co widzimy? Na pierwszy rzut oka tego nie widać. No bo zapomnieliśmy już, co czytaliśmy w poprzednim wersecie. Jezus wyszedł stamtąd, skąd? Z Galilei, tam gdzie dyskutował z faryzeuszami i gdzie się wszystko dzieje. A ona wychodzi z okolic Syru i Sydonu. Jak dwóch skądś wychodzi, to zmierzają na spotkanie. Oni weszli na siebie. Kiedy się temu tekstowi przyjrzymy, zobaczymy to. On wychodzi ze stron, gdzie mieszkali Izraelici, a ona wychodzi ze swoich stron. On idzie w kierunku Tyru i Sydonu, a ona zmierza w kierunku Galilei. I spotykają się i kiedy czytamy uważnie ten tekst, to mamy wrażenie, że on ją najpierw słyszy, dopiero potem widzi. Bo ona jest taka głośna. Tutaj nawet gramatyka wskazuje, że ona jest naprawdę nieznośnie głośna. Prawdopodobnie była wdową albo porzuconą kobietą, różnie się mówi. Była wdową albo porzuconą kobietą, co wskazuje, jeśli chodzi o tamte czasy, na jedno. Że naprawdę było jej w życiu ciężko. Normalnie za życie córki, gdyby to była sytuacja normalnie, czyli gdyby była częścią normalnej rodziny, to za życie córki wstawiałby się ojciec. Przyprowadziłby żonę i chore dziecko, albo przybyłby taką niebezpieczną drogę sam, bo przecież ona ryzykowała idąc, ale nie ma tam żadnego mężczyzny, jest ona rozbita całkowicie sytuacją, która ją spotkała i spotyka kogoś takiego jak Jezus. Wiecie, gdyby miała mężczyznę, nie zwróciłaby się do takiej postaci jak Jezus sama. Religijnie, patrząc na sprawę, religijnie, ona jest w beznadziejnej sytuacji. Sytuacja jest absolutnie beznadziejna i taka absolutnie beznadziejna sytuacja nazywa się grzesznik. Dlatego możemy się z tym utożsamiać. Ona jest w beznadziejnej sytuacji, bo mało, że poganka, to już jest źle, że poganka, to jeszcze do tego kananejka, czyli wrogowie Izraela. Ci, których Izrael kiedyś tam wyrzynał, ci, którzy Izraela wyrzynali, ci, którzy Izraela na złe drogi sprowadzali, wrogowie Izraela, to mało, że poganka, do tego jeszcze kananejka i to kananejka z opętaną przez demony córką. Da się gorzej? I to bez męża. Kiedy Marek nam pisze, że to Greczynka, to chciałbym, byście zrozumieli, ona nie była z Grecji, ona nie przyszła z Grecji. Greczynka w tym znaczeniu tutaj oznacza coś innego nam mówi, oznacza, jakiej religii była. Greczynka oznacza, że wyznawała którąś z tych politeistycznych religii, czyli czciła jakiegoś tam bożka. I o to chodzi w wypadku Greczynki. Jeśli chodzi o jej narodowość, czyli Syrofenicjanka, Tak nazywali ich Rzymianie, a wszystko dzieje się w Imperium Rzymskim. A więc wiemy, kim jest i że jest beznadziejna sytuacja. I to jest kolejna lekcja wiary, dlatego że dla Kościoła, przez wiele wieków dla Kościoła, do dziś zresztą, ta kobieta jest praobrazem, czy typem, jak wolicie takie słowo, nas, pogan, uczestniczących w Bożym działaniu tylko z jednego powodu. Nie kim jestem, nie co zrobiłem, nie co ja mogę, ale z jednego powodu. Przez łaskę. To jest wszystko. Bóg działa tylko i wyłącznie przez Jego łaskę i przez wiarę. W tej historii widać łaskę i widać wiarę. Mamy takie dwie sytuacje szczególnie, gdzie to widać. W wypadku pogan mamy też w słowie setnika, pamiętacie? Setnik przychodzi i również potrzebuje cudu. Ale w wypadku setnika jest pewne wstawiennictwo takie troszkę żydowskie. Panie, no trzeba by mu było pomóc. Dobry chłop dla nas, no co prawda Rzymianin, ale kto jest doskonały, nie? Jakby zasłużył, tak by chciało się brzmieć. Ale to jest opowieść o całkowitej łasce. I tam i tu oczywiście jest łaska absolutnie i tylko Boże miłosierdzie. To, o co ona prosi, o łaskę, to jest... My musimy sobie to zawsze przypominać, przyjaciele, bracia i siostry. Boża łaska, która została nam dana i wiara, którą odpowiadamy, są absolutnym warunkiem relacji z Bogiem. Nie to, co zrobiliśmy albo kim jesteśmy. Musimy zrozumieć, że to jest absolutny warunek, by doświadczyć czegokolwiek z Bogiem. Ona doświadczy zmiłowania. A co za tym idzie, gdy człowiek odnajduje Królestwo Boże, wszystko inne jest mu przydane, się dzieje. Ona odnajdzie Królestwo Boże w spotkaniu z Jezusem i to, z czym przyszła, nawet nie będzie w ogóle problemem. Ona prosi o łaskę, o zmiłowanie. Wiecie, jest ciekawe, bo w następnym rozdziale faryzeusze też poproszą Jezusa, żeby coś niezwykłego zrobił, ale jest ta różnica. Tutaj przychodzi ona i błaga w swojej beznadziejnej sytuacji. Natomiast w następnym rozdziale, jeśli będziecie sobie czytać Biblię dalej w domu, faryzeusze zażądają znaku. Powiedzą, my żądamy znaku. Oczywiście niczego nie dostaną. Jakby te dwa rozdziały pokazują nam żądania przeciwstawione prośbie o łaskę. Ona zaczyna robić coś, co dzisiaj współczesnym językiem byśmy powiedzieli, zaczyna wyznawać Jezusa. Panie, Panie, zaczyna wyznawać Jezusa jako Boga, kogoś, kto ma duchowe możliwości. Mówiąc do Niego, Panie, wyznaje Go jako Boga. To nie jest takie tam sobie Panie. Ona widzi, że to nie jest ktoś zwykły, kto po prostu, Panie, daj Pan pięć złotych, nie, monet na życie. Nie. Panie, ona prosi o litość, o łaskę, ale nie mówi tylko Panie, mówi też Synu Dawida. Czyli tu go wyznaje jako tego, który przyszedł w ciele. Słowo stało się ciałem. Mówiąc tak, Synu Dawida, Panie, Synu Dawida. Wiecie, co ta kobieta mówi? Ona nie zna tego słownictwa. Ale gdyby znała to słownictwo, to tak go nazywając, wiedziałaby, że mówi o Mesjaszu. A kiedy ktoś tak widzi Jezusa, to już bardzo dużo widzi. Ona nie ma wiedzy Żydów, ale zobaczcie, żyje w niej jakaś prawda. Nie wiemy, co wiedziała o Dawidzie, co wiedziała o historii, na pewno coś tam wiedziała, w końcu żyje w tym terenie. Nie wiemy, co wiedziała o Izraelu, ale wiedziała dość, by wiedzieć, że w Jezusie jest ratunek. Panie, Synu Dawida. I rozpoczyna swoją modlitwę. Ona jest jak Bartymeusz, wiecie. Pamiętacie historię o Bartymeuszu? Tak krzyczał, że mu ludzie mówią, weź człowieku, się zamknij, ciszej już. Ona dokładnie tak samo robi. Woła mocno i woła ciągle. Gdyby tam byli ludzie, to by ją uciszali. Wskazuje na to tutaj ten czas przeszły czasownika w Grece, że ona naprawdę, powiedzielibyśmy, ona się drze i nie zamierza przestać, o tak. Ona przyszła załatwić sprawę. I ma problem. I wie, że jak on ją by minął, że gdyby on tego nie załatwił, to nie ma nadziei. Przez wieki, już od czasów ojców Kościoła, mówiono, że ona reprezentuje Kościół, proszący o swoje dzieci z najdziwniejszych narodów. Pisze, że jej córkę ręczył demon, Ale oto my czytamy o tym fragmencie w Biblii, gdzie dni demona zbliżają się do końca. Dni tego, co złe, dni tego, który dręczy, dni tego, który przedmordować, kraść i zabijać. I nie wiadomo, przez jakich tam bożków, jakie religijne rzeczy dostało się to wszystko w jej życie. Jego dni są policzone, ponieważ ona nadchodzi z krainy pogan, a z krainy Izraela nadchodzi Mesjasz i spotykają się. I ona może wołać pomocy. I tu się robi dziwnie. 23 werset. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. Ona krzyczy i odpowiada jej cisza, milczenie. Jak wielu z nas w tym miejscu powie: wiem coś o takiej modlitwie, kiedy modlisz się i masz wrażenie, że nic. Dlatego też i tutaj potrzebujemy tej lekcji nie tylko z powodów mesjańskich, by widzieć w Jezusie Mesjasza, co właściwie jest już naszą wiedzą, mamy dziś materiały, historię i tak dalej, ale aby duchowo się posilić. Milczenie nie oznacza nie. Milczenie nie oznacza odmowy. Pamiętacie, każdy, kto się nawraca, jedną z pierwszych lekcji o modlitwie, jaką nam dają, to że Bóg mówi tak, nie, albo poczekaj, nie? Milczenie nie oznacza odmowy. Gdyby chciała czegoś niemożliwego, lub gdyby chciała czegoś złego, Jezus natychmiast by jej odmówił. Jezus by ją nie minął milczeniem. Ponieważ Jezus nie był obojętny wobec zła. Żadnego. Ciekawi są uczniowie teraz. Ciekawe, co myślicie o tym. Ich uwagi są dość dziwne. No bo co oni mówią? Odprawią. Pierwsze, co się nam może wydawać gdzieś, to powiemy to tak. Jezus myśli w sensie pory Bożego działania. Czyli Jezus myśli, że to będzie pewnie ta pora Bożego działania. Lub nie będzie ta pora Bożego działania. A oni myślą z innego klucza. Oni myślą z klucza nasi, nie nasi. A ona nie nasi, to niech idzie do domu. W nas jest taka czasami potrzeba zabrania Pana Boga takim niedobrym ludziom. A co, jak taki niedobry, to niech nie będzie miał Pana Boga. Za karę nie masz Pana Boga, bo jesteś niegrzeczny, nie? Albo za karę nie masz Pana Boga, bo nie jesteś jeden z nas. Dopiero dojrzałość w Chrystusie nam mówi, że to jest zupełnie błędne podejście. Czasem widzę ludzi gorliwie wołających do Pana i wiecie, ludzi, których nie da się niczym obrazić, których nie da się niczym zatrzymać. Wiecie kiedy? Kiedy jakiś ogień dotknie ich życia. Kiedy płonie jakiś ogień w naszym życiu, tak jak płonął ogień w życiu tej kobiety, wtedy nie ma znaczenia, kto jak nas nazwie, kto co nam powie, będę wołał do mojego Pana i nie ustąpię. Kiedy przychodzi nam duchowa stagnacja, kiedy jest dobrze, to zamiast trwać chwale i uwielbiać Boga, my wtedy zaczynamy pokazywać nasze religijne fochy. Ta kobieta tego nie ma, bo ona ma problem. Tak jest często też z ludźmi, nie? Ktoś ma problem, jakąś modlitwę, to wtedy mu nie mówi, nie, taki człowiek wam nie powie, a dziś grali za głośno, albo czemu dziś grali tak długo, albo czemu grali tak krótko, albo czemu kazanie było o tym, a nie o tym, a czemu kaznodzieja miał takie buty, a nie inne. Nie, on ma problem, Boże, zmiłuj się, pomódźcie się o mnie. A jak na religijnie Włochy, no, bracie, 40. Wiecie, co mówię? Dopóki nie nasi, to jak nie są nasi, to ich trzeba odprawić. Łatwiej jest odprawiać, niż się wstawiać. Za tym setnikiem, jak powiedziano, wstawiali się, pamiętacie? Panie, pomóż mu, no bo on był taki trochę nasi, nie? Jednak pomógł budować synagogę. Ale widzicie, Jezus tak nie patrzył. Bo tu i tam liczyła się wiara. On czeka w milczeniu na spotkanie z wiarą, a nie na spotkanie z problemem w gadaniu. Jeżeli teraz zaczniemy badać tak zgłębiej i się zaczniecie zastanawiać, przyjaciele, coś jeszcze w tym tekście zobaczycie. Wiecie, ona musiała prosić z jakąś straszną żałością, miłością. Ja nie wiem, co w niej było. Czy taka twarz, czy takie oczy, czy taki ton. Coś w niej było, co ich ruszyło. I to zaczyna być tu widać. coś, czego może nie dało się opisać, albo musimy sami wyczuć, coś ich ruszyło, bo to słowo prosili go, tutaj mamy greckie erotao, to taka prośba, oni zwrócili się do Jezusa, ale to słowo mówi, że to nie była taka prośba, że powiedzieli Jezusowi na zasadzie takiej, słuchaj, weź nią coś zrób, to nie to było. Tu mamy takie słowo, które wskazuje na prośbę modlitewną, błagalną, ładną. Mamy też takie greckie tutaj apaluo, co oczywiście oznacza, tak jak tu jest przetłumaczone, odprawić, odesłać. Ale wiecie, co to za rodzaj odprawią, odeśli? To jest ten rodzaj tego słowa, tu w Grece przynajmniej, w Nowym Testamencie, który oznacza odprawienie kogoś z załatwioną sprawą. Czyli oni nie do końca mówią, pozbądź jego, jej, załatw tą sprawę. Zrób coś z tym, Panie. Mamy to samo słowo, na przykład, jak chcecie usłyszeć jego brzmienie w innym miejscu Nowego Testamentu, mamy to słowo w Mateusza 18:27. Pamiętacie, tam jest o tych dłużnikach. Tedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Tutaj to samo greckie słowo jest uwolnił go. Czyli chłop poszedł do domu z załatwioną sprawą. Jest jakaś łaska w tym wszystkim, jakaś wolność, nadzieja, która zdaje się rozwijać dalej z tekstem. A on odpowiadając rzekł, teraz się Jezus odzywa. Była cisza, teraz Pan mówi. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Ciekawe jestem, jaka była pierwsza myśl tej kobiety. Co, nie mam szans? Obrazić się, iść do domu? Wiecie, ta kobieta nie jest jakimś pogańskim zaskoczeniem dla Boga. Że Bóg jest zaskoczony w ogóle, że ktoś taki, jak on się pojawia. Nie. Już, jeśli studiujemy uważnie Stary Testament, to już w Księdze Zachariasza widzimy, że poganie zapragną Boga. Zachariasz pisze w 8 rozdziale swojej księgi i przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, i słuchajcie teraz tego słowa, że 10 mężów ze wszystkich języków i narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc, pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Czy to wam nie pokazuje czegoś pięknego, co się dzieje? To z domu Izraela wzejdzie światło ratunku, ale lekcja rozpoczyna się dzisiaj, tutaj, w tym fragmencie. Bóg znowu nas uczy. Temat lekcji od początku jest ten sam. Bóg nigdy tego tematu nie zmienił. Temat brzmi wiara w Boga jedynego i Jego objawienie. Czy wierzysz? Pomyślcie sobie Ewangelii w ten sposób. Pomyślcie o wszystkim, co wiecie, co dotyczy Boga, Ewangelii, zachowania w Kościele, tego, co dobre, tego, co złe. Usuńcie z tego wszystko, co żydowskie, co zostanie. Strony tytułowe. Okładka. Prawda? Co by nam zostało? Wyobraźmy sobie, co by zostało z chrześcijaństwa, gdyby zabrać z niego wszystko to, co od Żydów. Oczywiście są tacy ludzie, co to robią, których chrześcijaństwo niesie śmierć i nienawiść, prawda? Byli przez wieki ludzie, którzy mówili, że Żydów należy ukarać za ukrzyżowanie Mesjasza i tak dalej. To są kompletnie chore bzdury. To jest, oznacza zupełnie niezrozumienie tego, czym jest Ewangelia i po co przed Jezus. I to nie jest tematem naszej rozmowy. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. To jest jej odpowiedź. Normalnie te słowa poruszają moje serce. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon. Ona się nie wdaje. Ona jakby w ogóle nie słyszy, co on mówi. Niech mówi, co chce, byle córka była zdrowa. No tak, takie jest jej zachowanie, prawda? Jakby mówiła, ja się na tym nie znam, Jezusie kochany, potrzebuję cię. Takie jest jej zachowanie. Jakby całe jej zachowanie mówi tak, ja się nie znam na tych sprawach. Tak, Panie, cokolwiek chcesz, tylko mnie ratuj. Mogę być czym chcesz. Potrzebuję cię, Jezu. To jest takie piękne tutaj. Tak pokazuje, jak mamy przychodzić do Boga. Tak pokazuje, że my nie wygramy żadnego dialogu z Bogiem, jeśli będziemy próbowali wykucić coś swojego. Ale że naprawdę zdobywamy Boże serce, kiedy mówimy, Panie Jezu, pomóż. Ja się na niczym nie znam, ale potrzebuję Twojej pomocy. Mędrcy ze wschodu też byli poganami. Oddali Jezusowi pokłon, gdy się urodził. Ona oddaje Jezusowi pokłon, kiedy zmierza w kierunku krzyża. A tam na krzyżu wielu go zobaczy i w przemieniający sposób nawet Rzymianie zobaczą, kim jest. I rozpocznie się przepiękny czas Ewangelii, czas Kościoła. A on odpowiadając rzekł, Jezus jakby, na pierwszy rzut oka mamy wrażenie, jakby on dalej swoje, nie? Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. To wiem, że to są jedne z najtrudniejszych słów Jezusa. Czasami nie wiemy, co z tym zrobić. Wiecie, dlaczego mamy problem i nie wiemy, co z tym zrobić? A ona tego nie miała? My mamy ten problem, co z tym zrobić, dlatego że my właśnie coś chcemy z tym zrobić. My musimy z tym coś zrobić. A ona nie. Jej odpowiedź to Jezus jest Panem, nawet dla psa. Okej. Lepiej być jak pies w Bożej atmosferze i wolności, niż jak człowiek w demonicznej niewoli. Ona tego nie mówi, ale jej zachowanie pokazuje, do niej nie docierają te słowa. W ogóle, jeśli już, to tylko po to, żeby je wykorzystać dla siebie. Tak, Panie, ale, nie? Nie patrzymy na to tak. Wiecie, Jezus się tutaj posługuje religijnym słownictwem proroków. Chcę, byście mnie usłyszeli teraz. Kiedy on im mówi o tych szczeniętach, o tych pieskach, posługuje się religijnym słownictwem proroków Izraela nie po to, aby ją obrazić, ale żeby wielu ludzi tam wtedy i dzisiaj czytających to słowo zobaczyło, że to nie jest jakieś tam uzdrowienie, że jej się nie przydarzyło coś niechcąco, że to nie była jakaś tania i lekko dana łaska, ale że właśnie dziejowe zbawienie Mesjasza rozpoczyna się i działa na wszystkich ludzi. Coś, co zgodnie z planem Boga zaczyna się dziać. Kobieto, nie dostajesz czegoś, co ci się należy. Dostajesz łaskę, która nie jest dla ciebie, ale dostajesz, bo Bóg umiłował świat i dał. To coś Bożego dla każdego i nie dla każdego. Dla tych, którzy to chcą dostać, to chcą usłyszeć. Dzieje się coś, co zapowiadali prorocy. Jej dar, to, co otrzyma, zwróćcie uwagę, bez względu na ten dialog, jej dar nie jest jakąś resztką rzuconą psom. Jest działaniem Mesjasza, jest działaniem, z którym przyszedł Jezus, jest tym, czego pragniesz ty dzisiaj, czego pragnę ja, czego pragnie każdy stykający się w swojej tragedii i ciemności, stykający się z Bogiem człowiek. Panie, pomóż. Jej dar nie będzie resztką, która spadnie ze stołu. Będzie darem. Wiecie, czym jest resztka? Resztka spada ze stołu. Ale dar otrzymuje się z rąk Bożych. A ona to tak właśnie otrzyma. Jak dla dziecka, nie jak dla psa. Ta jej mowa jest niesamowita. Jezus mówi, a ona, tak, Panie? Jakby, ja sobie mogę wyobrazić, jak poszukuję, tak, ale szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów. I jeszcze raz mówię, jej nic ze stołu tu nie spadnie. Ona będzie świadkiem Bożego działania. Jej odpowiedź jest wspaniała. Wiecie, co ona mówi tymi słowami? Ona nie mówi religijnie i dlatego czasem jest niezrozumiana. Ona uwierzyła. To jest to, co mówi. Ona uwierzyła. Nie dzieje się coś, bo Jezusowi zrobiły się, no, taka biedna, samotna babka z dzieckiem, żal, no masz. To nie jest to. Chcę, żebyście to wiedzieli. Jezusowi nie zrobiło się żal jednej biednej, samotnej kobiety z opętaną córką i mówi, no masz, niech ci spadnie ze stołu. Jezus chciał, abyśmy czytając to słowo zobaczyli, on jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Masz, kobieto, dar z Bożej ręki. Dzieje się coś, bo Mesjasz działa. Pan, Syn Dawida, Król Królów, ona w Niego tu uwierzyła. I wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ona nazwała go 3 razy Panem. A on nazwał ją niewiastą. Pies gdzieś zniknął. Słowo i cud jest dla kobiety, nie dla psa. Pies zniknął. Pies miał tylko odpowiedzieć. Pies miał tylko coś podkreślić. Ale już go nie ma, nieważne. Zniknął z dyskusji. Słowo i cud jest dla niewiasty, dla kobiety. Kiedy czytałem to jeszcze raz i jeszcze raz, zastanawiałem się, czy ty, panie Kulec, doczekałbyś, czy trzy razy powiedziałbyś, Panie, czy Ty byś doczekał swojego cudu, gdyby ktoś użył przykładu z psem? Czy za pierwszym razem byś powiedział, a jak to taki kościół, to ja to nie będę tu chodził, mnie tak nazywają. A może byś się zastanowił. Nieważne, nie chcę za bardzo się w moich rozmyślaniach posuwać. Ważne jest to, co jest w Biblii. Jej wiara przewyższa wiarę uczniów. Oni aż tak jeszcze nie wierzą, jak ona w tym miejscu. Bo czasem rutyna religii sprawia, że przestajemy widzieć fakty. Ona trzy razy nazywa Jezusa Panem. Piotr już wkrótce trzy razy się go zaprze, a wydawałoby się, że jest z tych lepszych, nie? Wiecie, wiara zawsze otwiera Bogu drogę do działania. Tutaj Pan Jezus mówi, kiedy się ze mną spotkasz, to naprawdę wszystkie treści są nieważne. Ważna jest twoja wiara, twoja relacja, bo ja cię kocham. Przyszedłem, abyś zobaczył we mnie Pana, abyś zobaczył Mesjasza, Zbawiciela. Najważniejsza jest wiara. Już Rahab w murach Jerycha uwierzyła i dlatego przeżyła. Już od Rahab w murach Jerycha, aż do nieszczęśliwej mamy z naszej historii, aż do naszych czasów. Najważniejsza jest wiara. Wiara jest tym, na co patrzy Bóg. Uwierzyłeś. Wiara to nie jest to, że się czegoś nauczyłem na pamięć, że nie wiem, jakiś pastor czy nauczyciel powiedział, Jezus jest Bogiem, a ja powiedziałem, Jezus jest Bogiem, no to już teraz wierzę. Nie, że to się w tobie staje, że Bóg tu jest. Wiara to chodzić z Bogiem. Wiara sprawia, że jadąc autem wiem, że Pan tam jest. Wiara sprawia, że będąc w domu wiem, że Pan jest. Pan jest. Ja wierzę. Wierzę nie tylko kim jest, ale że jest. On tutaj jest moim Bogiem. Wiara to postawa, to chodzić z Bogiem. Najlepiej tak to mogę powiedzieć. Wiecie, Abraham też się wywodził z kultury pogańskiej. Abraham, może niektórzy będą zaskoczeni, ale Abraham nie skończył wyższego seminarium judaistycznego, nie skończył teologii i na 5. roku nie stwierdził, uwierzę, a Bóg mi to poczyta za sprawiedliwość. Abraham wywodził się z pogaństwa, ale jego wiara, uwierzył w to, co Bóg mówi, wprowadziła go w niezwykłą obietnicę i społeczność z Bogiem. Wszyscy muszą doświadczyć tej wiary, przejść z rodziny Adama do rodziny Abrahama. Z rodziny człowieka, który opiera się na tym, co widzialne, do tego, który opiera się na Bożych obietnicach. I Pan mówi, niechaj ci się stanie, jak chcesz. Czy to nie jest coś? Oznacza to, że Jezus, który, bo zgadzacie się z takimi słowami, że Jezus nigdy nie mówił ani nie czynił czegoś, czego by nie wziął od Ojca. Amen? A do niej mówi, niech ci się stanie tak, jak chcesz. Czyli Ojciec chciał, aby w życiu tej kobiety coś się stało. Bóg chciał, aby w życiu tej kobiety coś się stało. Do czego zmierzam tutaj? Jezus widzi, że jej pragnienie łączy się z tymi słowami. Jak w niebie, tak i na ziemi. Niech ci się stanie, jak chcesz, bo taka jest wola Boża. To jest wola Boża dla ciebie. Nie jest tak, żebyśmy tego nie widzieli w ten sposób. Nie jest tak, że Jezus nie chciał, aby ona coś przeżyła, no ale tak mu się żal zrobiło, że przeżyła. Bóg tak nie patrzy na ciebie. Ta biedna kobieta prosi, a Jezus jest nam dany. Jest darem, jest Mesjaszem. Jest darem z narodu z Izraela. Ale jest darem dla każdego. Dla Greka, Rzymianina, Żyda, Etiopczyka, Amerykanina, Czecha, Polaka, Niemca i kogo jeszcze. On się nad nami wszystkimi, nie tylko nad nią, ulitował. Wziął krzyż, byśmy mogli doświadczyć Bożego cudu. Ta kobieta trzy razy mówi do niego, Panie. I trzy razy mówiąc do niego, Panie, zwróćcie uwagę, jeśli macie wasze Biblię przed sobą, trzy razy mówi do niego, Panie, w wersecie 22, 25 i 27. Kiedy mówi mu w 22, Panie, to tutaj jest Panem łaski, mówi, zmiłuj się. Widzi w nim Pana łaski. Kiedy mówi 25, Panie, to tutaj jest Panem godnym chwały, uwielbienia, wszechmogącym, bo pisze, że oddaje mu pokłon i prosi o pomoc. Czyli chwali Boga i wierzy, że od Boga pochodzi wszystko, co dobre i doskonałe. A więc widzi w nim takiego Pana. I w 27 jest Panem wszystko wiedzącym, tym, który oto jestem. Tak, Panie. On do niej mówi, a ona odpowiada, tak, Panie. I jej wiara daje jej dostęp do chleba z nieba. Otrzymuje chleb z nieba. nie jakieś resztki. Otrzymuje Boże błogosławieństwo. Wiecie, ludzkie działanie to jest zakalec. To jest tak, jakby się coś nie udało upiec. Bóg daje chleb. Wiara tej kobiety zmieniła jej dom i zmieniła jej życie. I jest lekcją dla ciebie i dla mnie, abyśmy czytali to słowo i wiedzieli, że Bóg ma dla nas dar przez wiarę. Bóg cię miłuje. Wiara jest ręką, którą sięgasz. Wiara nie jest tym, co się nauczysz na pamięć. Wiara jest chodzeniem z Bogiem. Chrześcijaństwo to nie to, że znam fakty na temat Pana Boga, ale że chcę być blisko, że chcę Go doświadczać. Wiara tej kobiety zmienia jej dom. Aż się boję wyobrazić, jak jej dom musiał wyglądać wcześniej. Nie wiem, co się tam działo. Myślę, że nieprzespane noce. Jest napisane, że demon okrutnie się obchodził z jej córką. A więc to oznacza noce pełne krzyku, być może porozbijane przedmioty w domu, być może lała się krew, nie wiem. To, co wiem, to wiem, że Duch Święty pokazuje, co było potem. Bóg nie mówi nam, co było wcześniej, tylko nam tyle mówi, że demon okrutnie ją męczył. Mieliśmy to na początku, ale mówi nam, co było potem. Marek 7:30, czyli synoptycznie Marek, to co pisze o tej, równolegle to co o tym pisze. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. To jest Marek 7:30. Wróciła do domu, znalazła dziecko, a demona nie było. To jest wszystko. Nie wiem, jak on to robił. Nie wiem, w jaki sposób on tak działa. Ale właśnie tak to się wydarzyło. Potem w tamtym terenie działał apostoł Paweł. Jest dla mnie ciekawe, że Paweł odwiedzał kogoś w Sydonie. Kończąc, taka ciekawostka, w Dziejach Apostolskich 27:3 mamy opisaną tą podróż Pawła w kierunku Rzymu, tak? Następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, oprzedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego w Sydonie. Kto to mógł być tam w Sydonie? Czy znali tam tą kobietę? I tutaj troszeczkę z wami wyjdę poza Słowo Boże. Ponieważ jakiś czas później człowiek, który nazywał się Klemens Aleksandryjski, czyli godna postać, pisze, że ta kobieta nazywała się, że mieszkała w Sydonie i nazywała się Justa na imię, a jej córka nazywała się Berenike. Dalej jest ciekawa historia Kościoła, ponieważ wczesnochrześcijańskie dokumenty kościelne i tradycja, czy przekaz kościelny, przepraszam, nie dokumenty wczesnochrześcijańskie z III wieku, poprzez taką pątniczkę, wędrowniczkę, która nazywa się Melania, w czasie jej wspomnień z wędrówki wspomina się pewien dom. Melania wspomina dom kobiety, która jest Syrofenicjanką, którą odwiedza w jakimś domu w Sydonie i mówi, że tam w domu w Sydonie u pewnej Syrofenicjanki powstał zbór pański. Może to ci, może to nie ci. Wiemy, że to już nie mogła być tamta, już trochę czasu minęło, ale zbór tam był. Może to nie ma nic wspólnego, tak wam chciałem powiedzieć. Ciekawa historia, tego nie wiemy. Wiemy jedno, wróciła do domu, a demona już nie było, a dziecko było zdrowe. Jak ktoś ma serce i ma dzieci, i kocha dzieci, to wyobraźcie sobie tą historię, kiedy pojedziecie do domu tak, że mama wróciła do domu i nareszcie mogła uściskać córkę, a córka powiedziała, mama, kocham cię. Poszły na spacer, mogły zjeść razem posiłek, mogły zacząć razem pracować, mogły poświęcić swoje życie i swój dom Panu. Bo wszystko się zmienia, kiedy przychodzi Jezus. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Wstańmy i podziękujmy Mu za to. Amen.
Panem jesteś i wiesz, zawołał.